Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach. Jego misją jest popularyzacja wiedzy wysokojakościowej o filmie, a w realizacji tej misji pomagają mi patronki i patroni w serwisie patronite.pl/spoilermaster. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę i cotygodniowe premiery odcinków, zapraszam do takiego wsparcia. Będzie to dla mnie bardzo ważne. Kłaniam się wszystkim, którzy to już czynią, a najgłębiej patronkom i patronom imiennym, to znaczy Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Łukaszowi Masłowskiemu, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce-Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Serdecznie im wszystkim dziękuję. A dzisiejszy odcinek to odcinek poświęcony nowemu filmowi, który znajduje się w polskiej dystrybucji dzięki firmie Nowe Horyzonty. Jest to dosyć wąska dystrybucja, ale łapcie film póki można. Mam nadzieję, że też za jakiś czas będzie na VOD i wtedy będzie go można obejrzeć w dowolnym miejscu. Jest to film pod tytułem Dahomey w reżyserii Mati Diop. To nieledwie ponad godzinny film dokumentalny, za który Mati Diop otrzymała Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Jest to film niewielki, ale podejmujący wielki i dla mnie w dużej mierze nowy, jeszcze nie do końca przemyślany przeze mnie temat, jakim jest restytucja dóbr kultury zagrabionych w okresie kolonialnym przez wielkie imperia, takie jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania, do krajów, które były na wielką skalę kolonizowane przede wszystkim w wieku XIX. W filmie obserwujemy, jak 26 artefaktów wraca z Francji do Beninu i ta droga jest jednocześnie celebrowana przez Mati Diop, jak i jest ona przedmiotem wielu pytań, jakie w tym filmie padają. Dahomey, nazwa dawnego królestwa Dahomeju, niedawno rozbrzmiała w kinie popularnym, bo około 2 lat temu wybraliśmy się do Dahomeju sprzed kilkuset lat i obserwowaliśmy słynne kobiece wojowniczki tamtego czasu i tamtego miejsca. Właśnie w Dahomeju rozgrywała się akcja filmu Kobieta Wojownik, The Woman King z Violą Davis, ale tym razem jesteśmy daleko od hollywoodzkiego spektaklu, jesteśmy w europejskim dokumentalnym arthouse'ie, bo tak bym określił eksperymentalny w swojej formie esej Mati Diop i przede wszystkim dotykamy tematów, no właśnie, kolonializmu, dekolonizacji, tematów fascynujących, a jednocześnie trudnych, wymagających przygotowania i ciągle niedomkniętych. Dlatego postanowiłem zaprosić do tego odcinka, znaną wam już z odcinka o filmie Lee na własne oczy, dr Magdalenę Wróblewską, którą za chwilkę przedstawię, ale zacznę od tego, że dla mnie jest przede wszystkim koleżanką z pracy właśnie na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Tak się składa, że tematyką muzealnictwa, ale także dekolonizacji muzeów Magda, tak już będę o niej mówił, Wróblewska, zajmuje się już od dawna i to w sposób bardzo profesjonalny i dogłębny, naukowy i praktyczny, więc pomyślałem, że to ona właśnie będzie idealną osobą do tego odcinka, idealną gościnią, więc pozwólcie, że teraz zaproszę Was do warszawskiego studia Plac, gdzie nagraliśmy wspólną rozmowę i to Magda będzie moją i Waszą przewodniczką po Dahomeju i jego licznych kontekstach. A zatem zapraszam na rozmowę. I jest już ze mną dr Magdalena Wróblewska, wykładowczyni Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektorka Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, a także współautorka książki z Chillą Arieze Practicing Decoloniality in Museums, A Guide with Global Examples. Witaj, Magdo.
Dzień dobry, cześć Michale.
Bardzo się cieszę, że ponownie się widzimy i słyszymy w podcaście. Ostatnio, kiedy byłaś gościnią Spoilermastera, porozmawialiśmy o filmie Lee na własne oczy, czyli o, powiedzmy, filmie zahaczającym o biografię artystyczną jednej z najsłynniejszych artystek fotografek w historii tego medium. Ale dzisiaj przesuwamy się w stronę tematyki, którą zajmowałaś się w ostatnich latach bardzo dogłębnie i która także poniekąd obecnie jest już częścią twojego doświadczenia zawodowego jako właśnie dyrektorki Państwowego Muzeum Etnograficznego i jednocześnie jest to tematyka, którą nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie film Dahomey, Mati Diop, wprowadził w centrum zainteresowania, w ogóle w nasz dyskurs, mianowicie właśnie tematyką dekolonizacji muzeów, tematyką też moralności muzeów, powiem już tak szerzej, i tego, co oznacza, że pewne przedmioty znajdują się w zbiorach muzealnych, że są wystawione na spojrzenie właśnie jako eksponaty. Innymi słowy, film, który wszedł na polskie ekrany w dystrybucji Nowych Horyzontów, czyli właśnie Dahomey, godzinny dokument pochodzący z Francji, ale o korzeniach częściowo senegalskich reżyserki, to jest temat dzisiejszej naszej rozmowy. I zanim przejdziemy do samego filmu, chciałbym króciutko podsumować pewne pojęcia, które już w tym filmie nawet się pojawiają, ale nie są do końca wyjaśnione, i także króciutko kontekst, o którym będziemy mówić. Powiedz proszę, czym jest repatriacja w przypadku przedmiotów, dzieł sztuki, obiektów kultu, eksponatów. W filmie obserwujemy podróż 26 eksponatów z paryskiego Musée du Quai Branly do Beninu. I to jest, jak rozumiem, akt takiej repatriacji. Czy dobrze wychodzę dedukcyjnie od tego, że to, co zobaczyłem w tym filmie, jest takim aktem?
Tak, absolutnie. Film dokumentuje coś, co jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe. To jest ostatnich kilka lat, kiedy obiekty zaczynają wracać w większej ilości niż wcześniej do Afryki, do państw, do społeczeństw, które czuły się spadkobiercami tych, którym najczęściej w takich warunkach bardzo brutalnego, krwawego podboju zabierano to, co było takim najistotniejszym elementem dziedzictwa kulturowego. My tutaj nie mówimy o przedmiotach codziennego użytku, to nie są drobiazgi, rzeczy, które oczywiście też dla rodzin, dla potomków mogą mieć ogromne znaczenie, ale mówimy o takich obiektach, które stanowią o tożsamości całych społeczeństw, o ich historii, są związane z wielką historią takich struktur, bytów państwowych, które już nie istnieją. W filmie, tak jak powiedziałeś, widzimy, jak 26 obiektów powraca do Republiki Beninu, ale one zostały skradzione w 1892 roku z Pałacu Królewskiego w Abomeju, stolicy Królestwa Dahomeju. Historyczny Dahomey znajdował się na terenach dzisiejszej Republiki Beninu i tam powracają współcześnie obiekty. Restytucja to, wyjaśniając najprościej, taki akt przywrócenia jakiegoś dawnego porządku w przypadku obiektów, rzeczy, jakiegokolwiek mienia, które zostało skradzione, ktoś wszedł w nieuczciwy sposób w jego posiadanie. Mówi się o restytucji, czyli zwróceniu pierwotnemu, prawowitemu właścicielowi. I ta restytucja w prawie jest rozumiana różnie, to znaczy mogą być, jeżeli istnieją, zwracane obiekty w naturze, a jeżeli coś uległo zniszczeniu w międzyczasie albo straciło na wartości, wypłaca się odszkodowanie. W przypadku restytucji muzealnych zawsze mamy do czynienia ze zwrotem obiektu, który w taki nieuczciwy, najczęściej bardzo przemocowy sposób, to są łupy wojenne, powszechna praktyka, ale wyjątkowo brutalnie stosowana w czasie kolonialnych podbojów Afryki. Także zgodnie z takim raportem zamówionym przez prezydenta Macrona w 2017 roku, słynnym raportem Sarsavoix od nazwisk autorów, ponad 90% materialnego dziedzictwa kulturowego Afryki znajduje się dzisiaj w muzeach Zachodu, przede wszystkim muzeach europejskich, więc to jest wyjątkowa skala, która od strony kulturowej, dziedzictwa kulturowego i muzeów pokazuje nam, czym była de facto kolonizacja Afryki przez cały XIX wiek. Dahomey to jest jedno z ostatnich królestw, które upada w 1892 roku. 5 lat później upadnie Królestwo Beninu, mylone czasami z współczesną Republiką Beninu. Królestwo Beninu to historyczne, znajdowało się na terenach dzisiejszej Nigerii i tam powracają z kolei słynne brązy z Beninu, którym poświęcono najwięcej publikacji w kontekście właśnie restytucji. Pojęcie repatriacji, o którym wspomniałeś, też jest używane w kontekście przedmiotów, ale raczej częściej się je stosuje w odniesieniu do szczątków ludzkich, żeby tutaj podkreślić pewną różnicę. Restytucja dotyczy przedmiotów, o szczątkach ludzkich mówimy, że podlegają repatriacji, czyli wracają, mówiąc wprost, dosłownie do tej ojczyzny i tam najczęściej dokonywany jest uroczysty pochówek.
No właśnie, i teraz pierwszą chciałem jeszcze taką moją intuicję związaną z odbiorem tego filmu, który ja bym nazwał dokumentalnym esejem, ja go tak postrzegam, jest następujący, że znaczenie tych przedmiotów, które wracają, znaczenie tych artefaktów jest ogromne dla społeczności, która czeka na nie i która też przyjmuje je w bardzo ceremonialny sposób. Widzimy to przyjęcie, one przylatują do miasta Cotonou i zastanawiam się nad taką rzeczą, mianowicie film otwiera się ujęciem bardzo efektownym, bardzo takim wizualnie ciekawym. Jesteśmy na jednym z paryskich mostów i widzimy, jak domyślamy się, imigranta czarnoskórego, który sprzedaje na kocyku rozłożone fluorescencyjne, migoczące, takie kiczowate wieże Eiffla. Pamiątki z Paryża, prawda? Takie już generyczne, które możemy sobie wyobrazić właśnie później na czyimś kominku. I one tak pięknie połyskują, a jednocześnie mam wrażenie, że to pierwsze ujęcie mówi nam, może nieprzypadkowo wybrane właśnie jako otwierające, że są takie przedmioty, takie obiekty, jak na przykład wieża Eiffla, które, no, że tak powiem, dokonała się pewna inflacja ich znaczenia, tak? To znaczy one są już po prostu sprowadzone do jakiegoś towaru, jest to replikowany w nieskończoność obiekt, który zmienia się wręcz w plastikowy kicz sprzedawany właśnie, prawda, po nocy na moście. Tymczasem, przez kontrast, te obiekty, które tych 26 obiektów, które wracają do Beninu, są zaprzeczeniem tego. Znaczy one mają ogromne wciąż, prawda, ogromną moc, ogromne znaczenie, ogromną siłę i chciałoby się powiedzieć sprawczość. Mati Diop nawet obdarza jeden z tych obiektów, obiekt 26, głosem, który do nas przez dużą część tego filmu przemawia. Czy to jest, na chwilkę odchodząc od tematyki repatriacji i restytucji, czy to też jest film o mocy tych obiektów, o mocy tych, cudzysłów, rzeczy? Jak to odbierasz po dwukrotnym już obejrzeniu tytułu?
Film obejrzałam już 3-krotnie do dziś. Za każdym razem dostrzegam trochę inne jego aspekty, ale rzeczywiście to, co mnie uderzyło, bo nie sposób tego nie zauważyć już przy pierwszym oglądaniu tego filmu, to, że ta rzeźba postać króla Gezo do nas z ekranu mówi i wypowiada takie dość patetyczne słowa, a z drugiej strony komentuje swój własny los czy kondycję, obawia się podróży, zastanawia się, czy rozpozna miejsce. Dla mnie to było bardzo ciekawe, bo oprócz tego, że zajmowałam się kiedyś fotografią, czemu dałam wyraz w poprzednim odcinku podcastu, teraz interesuje mnie muzea i także proces ich dekolonizacji, to gdzieś po drodze bardzo interesowałam się teorią rzeczy, upodmiotowienia rzeczy, sprawczości rzeczy i tutaj w tym filmie gdzieś odnalazłam echo takich koncepcji, które są obecne w humanistyce. Mnie najbliższy był, jeśli chodzi o tą teorię właśnie podmiotowości, sprawczości rzeczy, Bjørnar Olsen, norweski archeolog, ale pojawiają się takie pomysły, że rzeczy w tej sieci relacji z ludźmi i z innymi rzeczami, w takiej sieci społecznej, jaką opisywał Bruno Latour, mają pewną sprawczość, nawet jeżeli działają nieintencjonalnie, że one mogą wpływać na nasze zachowania, sposób myślenia, nawet jeżeli, no bo tutaj ani Bruno Latour, ani Bjørnar Olsen nie zakładał, że rzeczy mają świadomość i że działają intencjonalnie. Więc ta sprawczość rzeczy to był taki temat, który mnie interesował i wydaje mi się, że jest bardzo ciekawie wykorzystany ten motyw w filmie, gdzie widzimy, że to nie jest martwy obiekt muzealny, to nie jest rzeźba, na którą popatrzymy przez szybę i właściwie tutaj nic się nie dzieje, tylko my w pewnym momencie, kiedy ludzie wchodzą do tej wystawy zaaranżowanej początkowo w Pałacu Prezydenckim w Republice Beninu, my widzimy, że te rzeźby rzeczywiście na nich oddziaływują, że wywierają silne wrażenie i trudno tego nie połączyć właśnie z tymi monologami wygłaszanymi przez króla Gezo, że jakoś tutaj intuicyjnie czujemy, że to wrażenie, które robią te rzeźby, wynika między innymi właśnie z jakiejś takiej ich też ukrytej mocy.
Co więcej, ten monolog króla Gezo, który w dużej mierze rozgrywa się w ciemności, ponieważ Matti Diop zamyka nas jako widzów w ciemności tej skrzyni, w której ów posąg jest przewożony. Ten monolog jest wypowiadany w języku fon, czyli właśnie w języku, który jest tutaj językiem źródłowym, tak? Czyli to jest też taka anegdota o Matti Diop, to tylko dopowiem, bo mówiło się o tym, że po sukcesie jej pierwszego pełnego metrażu filmu Atlantics, jej też zaproponowano kilka filmów hollywoodzkich, także takich, które zahaczały o historię Afryki, ale ponieważ miały to być realizowane filmy po angielsku, ona zrezygnowała z tych projektów, twierdząc, że jeżeli już robić filmy o tej części świata, to robić właśnie w języku ludzi, którzy tam mieszkają, no i a nie prawda, narzucać język zewnętrzny. Czy ten gest jest właśnie obdarzenia posągu numer 26 tym głosem, który w tym konkretnym języku się wyraża? Wydaje ci się, że on jest spójny z całością tego projektu, tej restytucji, tego właśnie zwrócenia, ale też zwrócenia życia tym obiektom, które tak długo były w pewnym uśpieniu.
Mhm. Tak, no król nam sugeruje, że właściwie on w miejscu, w którym jest niezrozumiany, że nie jest pewien, czy ktoś w ogóle zna jego imię, ponieważ nazwano go 26, on jest 26 na tej liście zwracanych obiektów. I myślę, że tak, że jest to spójny pomysł, ponieważ w samym filmie powraca motyw języka, kiedy dyskutuje ta młodzież na uniwersytecie, mówią o tym, że wymiana ich myśli odbywa się w języku francuskim, ich poglądów na temat tego, jakie jest znaczenie tej restytucji, czy 26 to dużo, czy mało obiektów z 7 tysięcy zrabowanych podczas tej kampanii Francuzów w Królestwie Dahomeju. Więc tutaj rzeczywiście ja wyczuwam pewną spójność, ale pewien też głębszy problem. To znaczy ona rzeczywiście chce pokazać, moim zdaniem dość przekonująco, perswazyjnie w tym filmie to robi, że powrót tych obiektów na to miejsce, z którego zostały skradzione, do tej społeczności, która poczuwa się do bycia spadkobiercami dziedzictwa kulturowego poprzednich pokoleń, że to przywraca im właściwy sens, pewną sprawczość, bo nawet jeżeli ktoś już nie pamięta i nie zna tej historii, tam padają w tej dyskusji takie głosy, że my nie byliśmy tego uczeni w szkole, nie wiedzieliśmy, co to za rzeczy. Myślałam, że rzeczy to są rzeczy codziennego użytku, a tymczasem to są posągi najważniejszych władców. Bazin wydał wojnę Francji, którą musiał przegrać. Więc to są takie motywy, które my znamy też z własnej historii i teraz można sobie spróbować wyobrazić, co to znaczy, że ktoś tej historii nie zna. Więc to jest jeden poziom, ale drugi jest taki, że dla nich to jest ważne w kontekście ich współczesności, być może budowania jakiejś tożsamości w przyszłości, że daje to pewną moc i sprawczość, powoduje, że w ogóle debata na temat tej tożsamości, znaczenia kulturowego tych obiektów się odbywa. No i pojawia się ten problem języka francuskiego i takie pytanie, które ja nie sądzę, że Matti Diop na nie odpowiada, ale na pewno je wyraźnie w tym filmie stawia. Co to w ogóle znaczy, że mówimy dzisiaj po francusku, jest to język kolonizatora, ale innego nie znamy, więc to już jest w tym pokoleniu język nasz. Wiemy, mamy świadomość, że były te języki, język fon jest użyty w tym filmie, ale w tym języku mówi posąg, który z tamtej rzeczywistości został wyrwany i zamrożony na ponad 100 lat, ponad właściwie 120 lat w tym Muzeum Francuskim, paryskim. I w związku z tym, czy jest w ogóle taka możliwość restytucji w sensie powrotu do pewnej sytuacji pierwotnej, przywrócenia stanu pierwotnego, no bo taką definicję restytucji podaje słownik języka polskiego. Czy my możemy wrócić do tej, czy restytucja spowoduje, że my wrócimy do jakiegoś stanu świadomości, czy nam zostanie zwrócona ta historia. To znaczy jesteśmy w innym miejscu i wydaje mi się, że ten rozdźwięk właśnie pokazuje ta różnica językowa. Oni mówią o tym, że są skazani na francuski, który jest językiem kolonizatora. Posąg mówi w języku fon i jest gdzieś tutaj to pęknięcie. To znaczy ta restytucja ma już znaczenie dla przyszłości i powrót w przeszłość, rekonstrukcja pewnego stanu nie jest już możliwa. Te rzeźby nie staną w pałacu, nie wrócą do pierwotnego kontekstu, one będą skazane na kolejne muzeum.
Tak, no wręcz można to nawet sprowadzić do takiego pytania albo mikroprowokacji, to znaczy, że czy ta młodzież zrozumiałaby ten język, który mówi ten posąg w filmie, prawda? Czy właśnie, czy to jest, czy tutaj ta brutalność tego zerwania ciągłości jest tak kompletna właśnie poprzez ten kolonialny projekt, że posąg numer 26 może przemawiać, ale już niekoniecznie musi być w cudzysłów zrozumiany, prawda? Może trafić na taki grunt, w którym już po prostu nie ma kulturowego odniesienia. O tym też się zastanowiłem. Francuska prasa, tego dowiedziałem się dopiero dzisiaj, na okładce pisma Libération, dziennika prasowego, właśnie Gezo, czyli ten pomnik 26 pojawił się w pewnym momencie właśnie na okładce. To był taki okładkowy temat, jednocześnie okładkowy bohater. Czyli z jednej strony zwracamy podmiotowość temu dziełu, ale także wszystkiemu, co ono reprezentuje. Z drugiej strony jest to także, jak rozumiem, o tym też mówi ta młodzież bardzo krytycznie w tej drugiej części filmu, jest to jakiś projekt polityczny, jest to jakiś projekt PR-owy. Jeden z tych dyskutantów mówi, no dobrze, teraz nam oddali 26, a kiedy nam oddadzą kolejne 15 za 20 lat? Czy tego dożyjemy, prawda? Uderzają dwie rzeczy, dysproporcjonalność w stosunku do ilości zagrabionych dzieł, pewna uznaniowość, jak rozumiem, tej liczby 26, no bo dlaczego nie 27, nie 25, a dlaczego nie 100? Czy jak ty też jako muzealniczka, jako także historyczka muzealnictwa, jak ty patrzysz na ten gest? Czy on został twoim zdaniem prawidłowo skalibrowany? Czy on rzeczywiście ma w sobie taką moc jakiegoś, o naprawieniu krzywd nie może być mowy, ale przynajmniej symbolu, który coś waży? Czy rzeczywiście ten zarzut o bycie listkiem figowym, który jeden z dyskutantów wyraża, czy on ma jakąś moc?
Trudno mi to rozstrzygnąć, ponieważ my widzimy różnice zdań w samej społeczności. Jedni uważają, że dobrze, że przynajmniej 26 i my wiemy, że to są te najważniejsze. To są posągi królów, to jest tron królewski zrobiony przez Jorubów, to jest sinuka jednego z królów, czyli sinuka nazywana też asenem, gdzie no, to był taki przedmiot, w którym przechowywano wspomnienia o zmarłym, który do końca swojego życia właściwie nie mógł go zobaczyć. Tam jest też poruszana taka kwestia właśnie brutalności tej francuskiej kampanii, gdzie na oczach króla jego asen wynoszono z pałacu. To jest naruszenie tabu i takiego no, podstawowego prawa człowieka właśnie do posiadania tej pamięci po swojej śmierci. Więc tutaj są to bardzo znaczące przedmioty. Podejrzewam, że ta selekcja przebiega wedle właśnie tego kryterium. Z drugiej strony należałoby powiedzieć, gdzie konsekwencja, to znaczy jeżeli uznajemy, że weszliśmy w posiadanie tych obiektów bezprawnie, to powinniśmy zwrócić całe 7 tysięcy, a nie 26. Sytuacja jest dość skomplikowana i oczywiście jest to projekt polityczny. Emmanuel Macron w pewnym bardzo wyraźnym kontekście politycznym w 2017 roku zamawia ten raport, zapowiada go będąc w Afryce, gdzie Francja traci swoje wpływy, zwłaszcza na rzecz Chin. To jest ten przykład między innymi Senegalu, gdzie w centrum stolicy Senegalu w Dakarze stoi gigantyczne muzeum, Muzeum Czarnych Cywilizacji, tak ono się nazywa w tłumaczeniu na polski, które czeka na restytucję z Francji, a które zostało wybudowane za chińskie pieniądze, za chińskie dotacje. Więc tam się rozgrywa ostra walka o wpływy i absolutnie ten raport Sarsavoise zamówiony w tych konkretnych politycznych okolicznościach jest takim gestem dobrej woli, nawiązania pewnej współpracy i de facto no, próby utrzymania pewnych wpływów. Z drugiej strony jest napisany bardzo rzetelnie. Ja nie wiem, czy ktoś we Francji się spodziewał, że on nie tylko ujawni tą szokującą statystykę o tych ponad 90% materialnego dziedzictwa kulturowego Afryki, ale także, że będzie radykalnym zawezwaniem do restytucji. Ten raport mówi o tym, że restytucja jest właściwie najlepszą drogą naprawiania krzywd i budowania takiej nowej etyki relacji między Zachodem a Afryką, która została z tego dziedzictwa okradziona. Nie tylko z dziedzictwa, bo Afryka była okradana ze swoich zasobów. Cała historia niewolnictwa jest nam oczywiście już w tej chwili dość dobrze znana, więc te obiekty, które znajdują się dzisiaj w europejskich muzeach, mogą być właśnie taką jedyną rozsądną drogą naprawienia, próby naprawienia tych krzywd, zadośćuczynienia temu, co się wydarzyło. I w tym sensie trudno trochę powiedzieć, jest to zapewne gest symboliczny, 26 z 7 tysięcy, a jednak restytucja oznacza, że uznano, że Francja wyszła nielegalnie w ich posiadanie. Z drugiej strony jest to pewien ważny, wyraźny krok, bo historia restytucji liczy sobie kilka dekad. My o tym dzisiaj nie pamiętamy, ale jak to opisała Bénédicte Savoie, jedna z autorek raportu, ona napisała w swojej pracy o tym, że ten ruch zaczął się właściwie w połowie lat 60. i to jest bardzo ciekawa i krótka historia. On w latach 80. wygasa. Lata 60. to jest oczywiście okres takiej gwałtownej dekolonizacji Afryki. Rok 60 był nazwany rokiem Afryki, ale potem mamy taki okres tworzenia się nowych państwowości, takiej wyraźnej potrzeby właśnie samostanowienia, ustanawiania tych nowych bytów politycznych. I wtedy, około 65 roku, pojawią się pierwsze roszczenia, pierwsze zapytania o restytucję ze strony Afryki. I to będzie trwało, ta wymiana, ta debata na różnych forach Organizacji Narodów Zjednoczonych, rządów, parlamentów, brytyjskiego, francuskiego. Ta debata będzie trwała, ale muzea będą stosowały praktyki, jak pokazuje Savoie w swojej książce, takie bardzo nieetyczne często w przypadku Berlina, zacierania śladów, nieujawniania inwentarzy, ukrywania obiektów w magazynach. Ona opisuje bardzo ciemne i bardzo takie nieuczciwe, nierzetelne praktyki, których muzealnicy powinni się po prostu wstydzić, ukrywania proweniencji obiektów. To uniemożliwiało te restytucje i ponieważ te wszystkie prośby i starania były jałowe, muzea w taki dyplomatyczny sposób gdzieś te sprawy, co dzisiaj w dobie internetu byłoby bardzo trudne, ukrywając, przeprowadzając jakimiś takimi nieoficjalnymi często kanałami, wszystkie te prośby i wszystkie te roszczenia oddalały i to w latach 80. wygasa. Na sile przybrało właśnie dopiero w ostatnich latach, kiedy mamy do czynienia z taką falą zwrotów, przede wszystkim brązów z Beninu. To był ten chyba taki najbardziej oczywisty przypadek oprócz Dahomeju, gdzie tych restytucji rzeczywiście kolejne instytucje w różnych krajach dokonywały.
A to w takim razie zrobię jeszcze taki krok w tył, bo temat, jak sama powiedziałaś, nie jest nowy. On nawet w kinie nie jest nowy, on nawet w kinie francuskim nie jest nowy. W 53 roku Alain René i Chris Marker, Alain René później sławny z takich filmów jak Hiroshima, moja miłość, oni nakręcili taki krótki film pod tytułem Pomniki też umierają, który notabene po realizacji był zakazany we Francji. Dopiero po kilku latach tam się ukazał, w którym właściwie no, oni już wtedy zwracali uwagę bardzo też radykalny sposób na to, że to są zagrabione skarby. Przypomnę, że to jeszcze były lata przed zakończeniem wojny w Algierii, więc jakby 53 tak.
To jest bardzo wcześnie. To jest naprawdę tak, zanim jeszcze Afryka wysunie te pierwsze, długo zanim, bo to się stanie w latach 60, więc to jest bardzo wczesny przykład rzeczywiście.
A jednocześnie dotykający najwyraźniej takiego bolesnego nerwu władzy, skoro zdecydowała się na ten gest cenzorski, prawda? Ale cofając się na chwilę, bo chciałbym to jeszcze umieścić w takim w ogóle szerszym pytaniu. Za chwilkę wrócimy do Dahomeju, ale pytanie niemal filozoficzne, tylko nie śmiej się, ale po co są muzea, a po co były muzea? Może w ten sposób, bo jak rozumiem, historia tych artefaktów w europejskich muzeach jest długa. Jaka narracja, bardzo ogólnie to ujmując, towarzyszyła im przez ten czas? Teraz rozumiem, że ta narracja się zmienia, ale po co, przynajmniej w swojej własnej autodefinicji, te muzea były, prezentując właśnie te obiekty spojrzeniu swoich odwiedzających, a czasami po prostu przechowując je bez wystawiania. Po co one były, a po co teraz one One są, jak muzea, przepraszam, że to powiem, usprawiedliwiały swoje istnienie i usprawiedliwiały właśnie posiadanie tych obiektów.
To jest bardzo dobre pytanie. Ja byłam uczona, że muzea publiczne otwierano dlatego, bo one powstawały w dużej mierze, te największe muzea europejskie, na bazie królewskich albo arystokratycznych kolekcji. I ja byłam uczona, że chodziło oczywiście tutaj na fali oświecenia o oświecanie, o edukację i że to wszystko ma być nam teraz szerokiemu społeczeństwu, a nie tylko wąskim warstwom uprzywilejowanych po prostu dostępne. To była taka oficjalna narracja, którą historyków sztuki uczono jeszcze kilkanaście lat temu. Dzisiaj patrzę na to inaczej. Te wielkie uniwersalne muzea, tutaj funkcjonują takie dwa terminy, angielski Universal Survey Museum i drugi termin niemiecki Übermuseum. Te dwa terminy oddają istotę czegoś, co jest w gruncie rzeczy imperialnym, a często także kolonialnym projektem. One rzeczywiście powstawały na zrębie dawnej kolekcji królewskiej, która była upubliczniana, natomiast ich celem była manifestacja władzy. Oczywiście w tych muzeach edukowano na większą skalę chyba nawet niż do tej pory. Tam się odbywały takie regularne często kursy akademickie i dla artystów i dla badaczy, archeologów. Muzea były bardziej miejscem studiów i takich pogłębionych badań, więc ten komponent zawsze był. Natomiast taką rolą muzeum było potwierdzenie centralnej pozycji państwa, w którym ono się znajdowało, najczęściej stolicy, czyli po co nam obiekty z Afryki, starożytności, z rejonu Morza Śródziemnego, nawet Grecji, bo najstarszy spór o restytucję to chyba jednak marmury partenońskie, które są dzisiaj w British Museum, a Grecja cały czas jednak o nie walczy. Tutaj postulat restytucji pojawił się bardzo, bardzo wcześnie, jeszcze w XIX wieku. Więc muzeum, żeby uzasadnić tą centralną pozycję władzy państwa, imperium, w którym się znajdowało, musiało zgromadzić wszystko, co dookoła tego centrum, co na peryferiach, było taką reprezentacją całego świata, nad którym władzę miało oczywiście to centrum, w którym te obiekty były prezentowane. Te muzea uniwersalne, wielkie muzea, czy te Übermuzea właśnie, miały dawać komuś, kto wejdzie z jednej strony właśnie taki wgląd w tą całość, nad którą my, na przykład Francuzi, my Brytyjczycy panujemy, ale z drugiej strony też efekt pewnej skali takiego oszołomienia tą potęgą. Te muzea też pełniły funkcje propagandowe. Moja teza dzisiaj jest taka, że ten model uniwersalnego muzeum promieniuje też na inne kraje, które wcale nie miały imperialnej historii. To daje bardzo ciekawe efekty. W przypadku nawet muzeów polskich można to obserwować, ale to miała być encyklopedia, zbiór, reprezentacja całego świata z potwierdzeniem dominującej pozycji tego państwa, któremu udało się, no bo to potwierdzało władzę. Jeżeli my to mamy, to znaczy, że panujemy nad tamtym regionem. I ten uniwersalizm też bardzo długo, właśnie w latach 80. pozwalał oddalać te, zresztą do tej pory w swojej narracji używa go British Museum, które nie oddało brązów z Beninu. Ten uniwersalizm usprawiedliwia niejako przechowywanie tych obiektów w muzeach centralnych i oddalanie takich wniosków o restytucję. To jest taki często pojawiający się dzisiaj już bardzo niepopularny, bardzo niesławny argument, że przecież u nas w Londynie wszyscy będą to mogli zobaczyć. Podobnie z marmurami z Partenonu. British Museum do tej pory się upiera, że łatwiej je obejrzeć w Londynie niż u stóp Akropolu w stolicy Grecji, w Atenach, w nowo wybudowanym do tego celu muzeum.
Które czeka jakby na te marmury, tak? W sensie jest tam tak. Przygotowane miejsce.
Jest tam przygotowane miejsce, to jest właśnie ciekawa historia, bo to jest taka restytucja, o którą walczą dwa kraje europejskie, ale to nie jest wcale takie nietypowe, bo Polska bardzo często stara się, ubiega się o zwroty swoich strat wojennych, zwłaszcza z okresu II wojny światowej, w stosunku i do Niemiec, i do Rosji ma roszczenia, więc to się też na kontynencie dzieje, ale to jest właśnie bardzo taki ciekawy i najstarszy chyba spór dotyczący restytucji, która chyba nigdy nie będzie miała miejsca. British Museum tutaj też zasłania się prawem, to jest drugi argument. Pierwszy argument jest taki uniwersalistyczny właśnie. To jest to uniwersalne muzeum, to jest ta encyklopedia i każdy, ponieważ my jesteśmy w centrum świata, w Londynie czy w Paryżu, każdy tu może przyjechać i to zobaczyć. Jeśli to zwrócimy, ludzkość straci do tego dostęp. A drugi argument jest najczęściej argumentem natury prawnej, to znaczy te państwa, które rabowały, traktują dzisiaj te obiekty zgodnie z własnym porządkiem prawnym, czyli uważają, że w momencie, kiedy zostały wpisane na listy inwentarzowe muzeów francuskich czy brytyjskich, są częścią niezbywalnego dziedzictwa. I tutaj, żeby 26 obiektów mogło wrócić do Dahomeju, parlament francuski musiał przyjąć specjalną ustawę, ponieważ co do zasady dziedzictwo Francji jest niezbywalne. Czyli dodatkowo jest jeszcze takie utrudnienie prawne. Były kolonizator, były grabieżca, ustanawia prawo, które dodatkowo takie zwroty utrudnia. Oxford mógł zwrócić brąz z Beninu, bo nie znajduje się na liście tych muzeów, w których przechowywane jest dziedzictwo narodowe. British Museum już zasłania się tym zapisem prawnym o niezbywalności dziedzictwa. W różnych krajach te regulacje prawne są trochę inne, ale one są zawsze przywoływane jako jeden z argumentów.
No to w takim razie to nieuchronne pytanie, czym teraz muzeum może być, prawda? Ja pamiętam nawet, kiedy chyba jakoś na początku, czy w połowie lat 90. to jeszcze nie był czas, dodam dla młodszych słuchaczy, takich bardzo częstych podróży do Londynu. Raczej była to wciąż coś wyjątkowego. To jeszcze, no, takie czasy sprzed tanich lotów. 94 rok mniej więcej. I pamiętam, że wtedy mój brat pojechał na jakąś wycieczkę do Londynu, poszedł właśnie do British Museum i już wtedy chyba przejawiał jakąś dekolonizacyjną świadomość, bo pamiętam, że jak przyjechał, to mówił, że było dla niego trochę szokujące, że właśnie było prowadzenie po tym muzeum i cytując go, no i przechodziliśmy przez te sale i tak jakby nam mówili, no a to ukradliśmy tu, a to ukradliśmy tam, więc on tak bardzo to brutalnie zdefiniował, miał wtedy może 16 lat, ale no trochę właśnie o tym tutaj mówimy. Pytanie, i tu już też powoli wchodząc z powrotem w świat tego filmu, też tej długiej rozmowy, którą słyszymy w drugiej połowie tego filmu. W takim razie, czym dziś ma być muzeum, które czasami ma w swoich zbiorach takie przedmioty, pochodzące właśnie z szeroko pojętej grabieży. No właśnie, ale też czy to jest tak, że wszystkie obiekty są skatalogowane mające takie pochodzenie? Czy to zawsze jest pewne, że one mają takie pochodzenie? Czy też z drugiej strony, czy jest faktyczne parcie na zwrócenie całości? Co począć z takimi przedmiotami? No bo automatyczna wysyłka do kraju pochodzenia też chyba nie jest tą drogą, prawda? Jakby możemy określić te przedmioty jako problematyczne. I teraz, jakie ścieżki dla muzeów, być może także polskich, nie wiem, na ile to polskich muzeów dotyczy, ta kwestia restytucji, jakie ścieżki się otwierają? Może jakichś takich podstawowych wyborów A, B, C?
Na pewno najważniejszy krok, który musi zostać wykonany, to jest ujawnienie inwentarzy, to znaczy przedmiot, który został przywieziony, natychmiast jest wpisywany w muzeum do inwentarza, albo z jakimś opóźnieniem, ale on jest co do zasady wpisywany do inwentarza i w księdze inwentarzowej podaje się proweniencję, skąd ten przedmiot jest. Oczywiście nie zawsze ta proweniencja mogła być prawidłowo określona, zatem drugi krok po ujawnieniu inwentarzy to powinno być właśnie badanie proweniencji, często we współpracy z przedstawicielami, badaczami, muzealnikami z tego kraju, z którego to zostało skradzione.
Wejdę ci w słowo i zapytam tak bardzo prosto, a skąd on może być? W sensie, jeżeli już w Europie, na przykład w Europie Środkowo-Wschodniej, powiedzmy, że na początku wieku XX pojawia się przedmiot z szeroko pojętej Afryki, to jak on tam mógł trafić? Tak najkrócej mówiąc, oczywiście, bo to można by długo, ale
najprościej tak. Albo jeżeli nie jest łupem, tak jak w przypadku tych kampanii zbrojnych, a często to były po prostu łupy i szacuje się, że większość tego, co trafiło do muzeów, to są łupy, to mogą być jeszcze takie przedmioty, które przywozili podróżnicy. I teraz sposób ich nabycia, no człowiek, który przyjeżdżał z Europy z odpowiednim kapitałem w sensie środków finansowych, ale czasami w towarzystwie jednak wojska, armii, który też no, nie był tam taką figurą całkowicie nieznaną. Jeżeli ktoś na początku XX wieku jechał do Afryki, to tych podróżników już trochę było i społeczności w różnych miejscach Afryki wiedziały już, z czym to się wiąże. Więc ten podróżnik, który się pojawiał, nie był taką postacią neutralną, która jak etnograf tutaj nawiązuje pewną relację i rozpoczyna pewną wymianę. w tym zawsze był pewien element co najmniej symbolicznej przemocy. Więc ja stoję na stanowisku, że większość obiektów, które w tym czasie było przywiezionych z Afryki, nawet takich obiektów o mniejszej, może nie tak istotnej roli kulturowej, to są obiekty, gdzie prawdopodobnie w większości przypadków osoba, która je przywiozła, weszła w ich posiadanie w takiej sytuacji nierównych sił. I to już powinno budzić pewne podejrzenia.
Czyli
i takie etyczne wątpliwości.
Owoc zatrutego drzewa, jak to się mówi, tak w prawie. Mhm.
Tak, absolutnie. Trudno jest mówić o takiej sytuacji czystego, etycznego pozyskania. Im dalej w głąb XX wieku oczywiście, tym pewnie więcej takich przedmiotów. W Państwowym Muzeum Etnograficznym więcej takich przedmiotów, które może nie budzą podejrzeń. W Państwowym Muzeum Etnograficznym jest bardzo dużo przedmiotów codziennego użytku. Kosze, które pewnie były kupione na lokalnym targu. Czy odpowiednio za nie zapłacono? Ciężko powiedzieć, ale zakładam, że ten podróżnik z Europy mógł zapłacić nawet trochę więcej niż lokalny klient. Naczynia. Tego typu przedmioty mają zupełnie inną funkcję, inny status, ale w muzeach, nawet w Polsce, zdarzają się przedmioty, co do których pochodzenia i etycznego pozyskania na pewno nie możemy mieć pewności. Państwowe Muzeum Etnograficzne ma w swojej kolekcji brązy z Beninu, zostały przywiezione w latach 70. i 80. przez Polaka, nie podróżnika, ale inżyniera pracującego w Nigerii i wiadomo, że on kupił je tam. Od kogo? Zapewne te przedmioty w czasie tej zawieruchy wojennej, najazdu Brytyjczyków na Królestwo Beninu, gdzieś na miejscu zostały ukryte, przechowane. On przywiózł je na pewno z Nigerii do Polski w latach 70. i 80., więc to wszystko wymaga dalszych, pogłębionych badań, które czasami się opierają na pewnym prawdopodobieństwie, przypuszczeniach. Czasami jest ciężko prześledzić tak bardzo dokładnie proweniencję, chyba że mówimy o posągach najważniejszych władców Dahomeju, o tronie królewskim zrobionym przez Jorubów, czy sinuce jednego z królów. Wtedy mamy pewność co do pochodzenia. Podobnie jest z brązami z Beninu. To są, jeżeli były wykonane w tym okresie istnienia Królestwa Beninu między XV, XVI, a końcówką XIX wieku, Benin upada w 1897, to wiadomo, że związane są z dworem królewskim i prawdopodobnie pochodzą z Pałacu Królewskiego, więc tutaj nie ma możliwości etycznego pozyskania tego rodzaju obiektów. To były te najbardziej popularne drogi, czyli wojsko z jednej strony i z drugiej podróżnicy, którzy w ramach takich ekspedycji naukowych, one były częścią wielkiego planu kolonialnego. Po to poznawano, żeby lepiej, sprawniej zarządzać. Lokalne obyczaje, społeczności, przyrodę, zasoby naturalne. Stąd podróże geologów, podróże przyrodników, pierwszych właśnie etnografów, którzy opisywali lokalne obyczaje i także badaczy sztuki, obiektów kulturowych, archeologów. To wszystko były zaplanowane kampanie, takie ekspedycje naukowe, które wiązały się na koniec z grabieżą tego, z rabunkiem tego, co najcenniejsze. Wracając jeszcze do możliwych strategii muzeów, myślę, że przede wszystkim muzea muszą nawiązywać relacje, takie długofalowe relacje, wchodzić w dialog ze społecznościami, które są zainteresowane, ale być może też nie są zainteresowane zwrotem, nie są zainteresowane restytucją czy repatriacją. Nie każda społeczność się o to stara, nawet jeżeli ma świadomość istnienia obiektów, które są częścią ich dziedzictwa kulturowego w kolekcjach zachodnich, nie zawsze też jest społeczność, która poczuwa się do bycia potomkami osób, których szczątki trafiły do kolekcji muzealnych. To jest przykład Sands, które znajdują się między innymi w brytyjskim Pitt Rivers Museum w Oxfordzie, gdzie lokalna społeczność nie wystąpiła o repatriację tych szczątków ludzkich, raczej wydała pewne zalecenia co do sposobu przechowywania, nieudostępniania publiczności, ale takiego wniosku o repatriację nie było, więc to widmo pustych muzeów, pustych galerii jest nierealne nie tylko dlatego, że te procesy postępują bardzo wolno, ale też dlatego, że nie wszyscy o te restytucje się ubiegają. Nie każda społeczność odczuwa taką potrzebę i widzi sens, albo czuje się wręcz spadkobiercą pewnej tradycji. My sobie wybieramy tradycję, my sobie wybieramy dziedzictwo, do którego się poczuwamy.
Skaczę po tematach, ale gdzieś cały czas jesteśmy wokół oczywiście tematu restytucji. Bardzo mnie to ciekawi. Jednocześnie wszystko, co mówisz, dla mnie nowe, także wybacz ten, czasami naiwność tych pytań. Wrócę do filmu, żeby osadzić się w tych obrazach też, które widzimy w filmie, które też słuchacze obejrzeli. Powiem tak, tematem filmu jest szeroko pojęty powrót. My towarzyszymy obiektom, które powracają. Jest refleksja właśnie Gezo na temat powrotu i tego, co on tam zastanie po powrocie. Później mamy prawie 30-minutową sekwencję, w której są rozmaite interpretacje tego powrotu. I tutaj mała dygresja, też może trop dla słuchaczy do dalszej eksploracji. Mati Diop, która urodziła się we Francji, ale pochodzi z rodziny artystycznej. Jej wuj był reżyserem, to Djibril Diop Mambety, który nakręcił jeden z najważniejszych filmów kinematografii senegalskiej i w ogóle afrykańskiej. To jest film Tuki Buki z 1973 roku, który parę lat temu po odnowieniu cyfrowym był też takim małym przebojem festiwalowym ponownie. Ja tylko wspominam o tym, ponieważ to jest historia młodej pary z Dakaru, którzy marzą o tym, żeby wyjechać do Francji. I właściwie przez cały film zbierają środki na to i w końcu tylko tej kobiecie młodej to się udaje. No i pod koniec filmu też słyszymy piosenkę Paris, 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 śpiewaną przez Josephine Baker. Nigdy nie widzimy Francji w tym filmie. Francja jest tym miejscem, do którego oni by chcieli wyjechać. I Mati Diop wspomina w licznych wypowiedziach o tym, że dla niej z kolei, która dorastała we Francji, jest córką białej matki, czarnego ojca i wychowywała się w takim bardzo liberalnym, artystycznym domu, powrót właśnie, czy pierwsze wycieczki jako jeszcze dziewczynki do Senegalu były takim najpierw kulturowym szokiem, a potem właśnie rósł w niej ta świadomość powrotu, tak? Powrotu do jakichś korzeni. I teraz już chciałbym skomentować pewne obrazy tego filmu i też zapytać ciebie, co czułaś, kiedy je widziałaś, bo paradoksalnie dla mnie bardzo ciekawe są króciutkie sekwencje w tym filmie pomiędzy tym, kiedy już artefakty lądują, a jeszcze się nie zaczęła ta długa dyskusja. Tam są takie nocne sceny, które pokazują właśnie nam Benin. Widzimy tam na przykład billboard, który reklamuje krem rozjaśniający skórę, co jest też takim, prawda? No zaraz to możemy skomentować jakimś dziedzictwem jak najbardziej kolonialnym. Później, kiedy te skrzynie, jeszcze nie rozpakowane, w takim bardzo uderzającym ujęciu, nie spotkałem się notabene z komentarzem na temat tego ujęcia, ale u mnie ten skojarzenie było błyskawiczne, jest ogromna grupka czarnych, młodych mężczyzn, którzy niosą te skrzynie i jest jeden biały, który trochę ich nadzoruje, trochę takimi delikatnymi pchnięciami w plecy kieruje nimi, tam nie ma przemocy w tym geście, ale jednak cały kontekst tego filmu jest taki, że kiedy patrzyłem na tego, prawda, białego nadzorcę tej pracy i to takie właśnie stukanie w plecy, jestem przekonany, że to jest świadomie tutaj uruchomiony kontekst tego wszystkiego, co wcześniej się po prostu działo, także tej przemocy kolonialnej. Powiedz mi po prostu, jako widzka, co odczułaś, kiedy patrzyłaś na te momenty powrotu właśnie tego też ceremonialnego, politycznego spektaklu, który tam się rozgrywa, prawda, oficjeli. Zapytam prawie prowokacyjnie, czy czułaś, że to jest satysfakcjonujący moment, że tak to miało wyglądać, że tak ten powrót powinien się rozegrać, a może to jest bardziej ambiwalentne, może jest bardziej skomplikowane?
Myślę, że Mati Diop zderza tam takie różne obrazy, które właśnie uruchamiają różne skojarzenia. Ty przywołałeś te wieże Eiffla migoczące, kolorowe, kiczowate gadżety na początku filmu, które sprzedaje czarny mężczyzna w Paryżu, więc mamy natychmiast takim pstryknięciem uruchamia nam cały zasób skojarzeń związanych ze współczesnymi kwestiami związanymi z migracją. Potem są te sceny, też zwróciłam uwagę na tego mężczyznę, który takim delikatnym, ale jednak pchnięciem w plecy kierował grupą mężczyzn znoszących skrzynię. Reklama kremu uderzyła mnie o tyle, że pracujemy z Witkiem Orskim nad wystawą, która na razie roboczo jest zatytułowana Wybielanie, Bleaching. I odnosi się do kwestii rasowych, przedstawiania, wytwarzania za pomocą, bo wiemy, że rasa obiektywnie nie istnieje, nie jest zjawiskiem biologicznym i obiektywnym, naukowym, jest wytwarzana jako pewien dyskurs społeczny, także wizualny, więc przygotowujemy taką wystawę, która pokazuje, jak ona była konstruowana za pomocą materiałów fotograficznych. Więc tam jest rzeczywiście dużo takich napięć i ambiwalencji, które uruchamiają różne nasze skojarzenia. I rzeczywiście z jednej strony miałam czasami poczucie, że to jest takie prawdziwe święto i że ci ludzie autentycznie na ulicach cieszą się, a za chwilę pojawia się ta pompa, oficjalni goście, przemówienia na tym otwarciu, gdzie tam też mamy przecież do czynienia z rejestracją fragmentów i akurat we fragmencie słyszymy zapewnienia, że tutaj będzie prawdziwe muzeum, które zaoferuje odpowiednie warunki do przechowywania tych dzieł. To jest element przemocowego dyskursu Zachodu. Restytucji odmawiano też długo dlatego, że odpowiadano, nie macie warunków, żeby te rzeczy przechowywać, one u was zginą, w naszym uniwersalnym muzeum będą dobrze zaopiekowane. Więc tutaj u mnie otwierało się właśnie bardzo dużo takich skojarzeń, które prowadziły w te wszystkie dyskursy, które no właśnie raczej generują pewne takie napięcia i zgrzyty, a z drugiej strony, no właśnie, ten tłum na ulicy wydawał mi się autentyczny i szczery w tej radości. Kobieta z Haiti, która opowiada, co to dla niej znaczy zobaczyć posągi tych królów, bo jej babcia uczyła ją tych imion i ona wiedziała, że ona ma to zapamiętać. Czyli to jest ta pamięć przekazywana z pokolenia na pokolenie, dotycząca nie własnych przodków, tylko królów, jako coś istotnego dla tożsamości. Tam się pojawiały w tej wypowiedzi takie elementy dumy, że teraz wreszcie widzimy, jaki był nasz wkład w historię globalną. No bo skoro Francja chciała to pokazywać w jednym ze swoich najważniejszych muzeów, to znaczy, że to jest istotne i teraz my to mamy u siebie. To jest nasz globalny wkład w dziedzictwo kulturowe. Więc ja mam wrażenie, że tam się pojawiało dużo takich napięć i ambiwalencji, które do końca są nierozwiązane i dlatego tak ciężko powiedzieć, co oznacza zwrot 26 obiektów w momencie, kiedy społeczność, której to dotyczy, nie jest zgodna. Ta ambiwalencja jest, mam wrażenie, utrzymana do samego końca tego filmu.
To prawda, ja też pomyślałem o tym, przy czym od razu powiem, że jeżeli taki dyskurs miałby być podjęty, to przez tamtejszych historyków, to nie jest tak, że już ja tutaj sobie roszczę to prawo, bardziej pomyślałem o takim jeszcze głębszym uwikłaniu często tych przedmiotów. Tam jest takie krótkie zdanie bardzo, ono nie jest rozwinięte w filmie, że niektóre z nich są poświęcone właśnie jako obiekty królewskie też, tak, jako państwowe wytwory takiemu duchowi ekspansji, prawda? No my też wiemy historycznie, że Dahomey był uwikłany w handel niewolnikami, prawda? I oczywiście pytanie, kto kupował tych niewolników, prawda? To jest wiadomo, że ta sieć rozciągała się na właśnie na Europę, na biały świat, ale to jest tak, że jakby cierpienie zapisane w tych przedmiotach, ono często ma jeszcze głębsze korzenie, prawda? Że to nie jest tylko tutaj duże tylko akt ich zagrabienia, ale to jest też uwikłanie w takie głębsze odmęty historii, które jeszcze przed tą kolonialną przemocą także były, prawda, często pełne i nierówności, i przemocy samej w sobie. Więc mam wrażenie, że ten film tylko tak dotyka tego tematu, ale ten odmęt historycznych nieprawości jest bardziej przepastny, niż by się wydawało nawet w pierwszym oglądzie. Czy to też jest jakoś częścią dyskursu, jeżeli mówi się właśnie o globalnym fenomenie niewolnictwa i przemocy? Czy też to jest część tego dyskursu, o którym się mówi przy okazji tych przedmiotów, artefaktów?
Tak, od niedawna. Ja zresztą miałam okazję wysłuchać takiego wykładu, w którym ktoś wręcz uznawał, że fakt, że, bo to są nowe badania, i te badania zostały opublikowane 2 lata temu, badanie składu metalu, bo brązy z Beninu są nazywane brązami, ale to nie jest brąz w takim naszym rozumieniu stopu, składu tego stopu. Natomiast badania przeprowadzone w ostatnich latach dowiodły, że w pewnym okresie brązy z Beninu powstawały z metalu, który pochodzi z Nadrenii. Był to metal, którym płacono, Niemcy płacili za niewolników. I ja ostatnio usłyszałam taką wypowiedź brytyjskiej badaczki, że no jest to coś, co obciąża i co być może właśnie powinno uchylać pewne roszczenia o restytucję. Aha. To jest sytuacja bardziej złożona, to znaczy my dzisiaj wiemy, że kolonializm to zjawisko globalne, że ono nie dotyczy tylko i wyłącznie kilku imperiów europejskich, które są w to uwikłane. Polska była zarówno ofiarą systemu kolonialnego, ofiarą wewnętrznej kolonizacji, te kraje, które nie wywalczyły sobie rozległych albo wręcz żadnych zamorskich kolonii, kolonizowały sąsiadów. To jest takie zjawisko nazywane Internal European Colonization, czyli tej wewnętrznej kolonizacji europejskiej. I Polska była ofiarą tego układu, ale była też beneficjentem, to znaczy biały podróżnik z Polski, który pojawiał się na kontynencie afrykańskim, traktowany był oczywiście w kontekście pojawiania się podróżników, naukowców, ekspedycji, za którymi czasami pojawiało się od razu wojsko. Więc tutaj chodzi oczywiście też o globalny przepływ kapitału, towarów, także ta sytuacja jest dużo bardziej zniuansowana i skomplikowana i oczywiście tak, handel niewolnikami zaczyna się już w XV-XVI wieku między Afryką i Europą i był to jeden z zasobów, za pomocą którego w drodze takiej wymiany handlowej władcy afrykańskich krajów próbowali utrzymać swoją władzę i swoją państwowość. Ale tutaj nie jest to na pewno taka sytuacja, w której można powiedzieć, że no właśnie znajdujemy po waszej stronie pewne nieetyczne zachowania, zatem wasze roszczenia o restytucję są tutaj całkowicie bezzasadne. Przeciwnie, to znaczy powrót brązów z Beninu daje możliwość otwarcia tam dyskusji na temat całej długiej, skomplikowanej historii, między innymi historii niewolnictwa, historii handlu niewolnikami. Te historie są bardzo zawiłe, tylko dodam, że bardzo często najbliższa rodzina władcy też trafiała ostatecznie w ręce handlarzy niewolników i jest to na pewno jeden z najbardziej traumatycznych aspektów historii Afryki i tym bardziej restytucje obiektów pozwalają otwierać te momenty historii i odbyć jakąś współcześnie dyskusję, to znaczy brązy z Beninu nigdzie nie są łatwym dziedzictwem kulturowym i wszędzie mają taką moc wywołania pewnej dyskusji, pewnej debaty, która dotyczy kwestii etycznych i moralnych. I tutaj upatruję roli współczesnych muzeów, czy to w Europie, czy w Afryce.
Co my właśnie, patrząc też na naszą historię, i tu nie chcę otwierać puszki Pandory polityki historycznej, tylko po prostu, no tak zdroworozsądkowo, co my możemy z tego wyciągnąć dla naszej własnej autorefleksji, tak? No Polska, tak jak powiedziałaś, z jednej strony była poddawana takiej przemocy, no jeden z ulubionych filmów polskich widzów, Potop, prawda, jest właśnie o takim momencie, prawda, kiedy padliśmy ofiarą ataku, grabieży, zresztą potem powroty tych przedmiotów z Szwecji też były tam, to była cała saga wokół tego, oczywiście II wojna światowa, więc tak, rozumiemy to, z drugiej strony właśnie spojrzenie na wschód, i nasza historia, no chociażby Kresy, prawda, i Ukraina, więc czy widzisz tutaj w tym zwierciadle Mati Diop, zwierciadle tego filmu, ale też zwierciadle tych rozmów wokół restytucji, coś, co może wzbogacić właśnie naszą refleksję i o naszych muzeach, i o tym, jak patrzymy na naszą historię, być może na to, co my mamy oddać, a co ma nam być oddane. Bardzo szerokie wody otwieram, ale wybierz z tego to, co dla ciebie jest najciekawsze.
Tak, na pewno to rzuca jakieś światło na starania Polski o restytucję różnych obiektów. Ja nie jestem w to zjawisko specjalnie zaangażowana, obserwuję to raczej i pomyślałam, że jednak współczesna pozycja Polski w Europie, stosunki z Niemcami powodują, że ja te procesy widzę jednak w odmiennym świetle niż starania współczesnych mieszkańców Republiki Beninu albo Nigerii o zwrot obiektów, że tutaj ten element tożsamościowy nie odgrywa chyba tak istotnej roli, bo pozycja Polski w Europie całkowicie się zmieniła i to już chyba nie jest tak bardzo istotne, tak bardzo potrzebne. To, co ja widzę, co my możemy wyciągnąć, to pewna refleksja na temat etyki działań muzealników, działań muzealnych i uświadamiania tych kwestii etycznych szerszej publiczności. Problemem, który obserwuję w polskich muzeach, jest pewnie mniej kwestia pochodzenia tak zwanej proweniencji obiektów, chociaż tak jak wspomniałam, i takie obiekty, które mają skomplikowaną czy właśnie niejasną proweniencję, się zdarzają. Bardziej tutaj upatruję problemów w pewnych stereotypizujących narracjach, w nieprzepracowaniu tych właśnie dyskursów wytwarzanych w XIX wieku wokół rasy, ponieważ nie mieliśmy kolonii zamorskich, a Polska po II wojnie światowej stała się dość jednolitym wyznaniowo i etnicznie państwem, to nie było właściwie powodu, żeby pewne kwestie przepracować. I dzisiaj książka Oliwii Bozomtwy, Jak biały człowiek, Polki z Nowego Sącza, która chyba w Afryce nigdy nie była, jak rozmawiałyśmy, to wówczas ona jeszcze zwierzyła mi się, że tej podróży do Afryki nie odbyła. Jej książka pokazuje, jak duży i nieprzepracowany jest to w Polsce problem. Więc wydaje mi się, że współcześnie z tych debat możemy pewnie wyciągnąć taką lekcję związaną z pewną wrażliwością, pewną empatią, którą muza, edukując na przykładzie własnych wystaw, obiektów, mogłyby tutaj jakoś wdrażać, mogłyby jej uczyć. I kiedy myślę o Muzeum Etnograficznym w Warszawie, to z jednej strony właśnie myślę o tym, jak przez całe pokolenia badania, wykonywane fotografie, przywożone obiekty, tworzone wystawy, jak pewne szkodliwe stereotypy były utrwalane, a z drugiej strony jak te nowe nurty dekolonizacji, ale także w przypadku Polski obecny ostatnio bardzo silnie zaznaczony, już właściwie poddawany krytyce, zwrot ludowy, jak te dwa zjawiska wpływają na myślenie o takim miejscu jak Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Otwieramy w poniedziałek, 4 listopada, wystawę zatytułowaną Dwie dusze twórcy ludowego, gdzie Ewa Klekot przygotowała taką refleksję dla polskiego odbiorcy, w jaki sposób przez inteligencję, przez miasto wytwarzany jest taki całkowicie właściwie sztuczny twór artysty ludowego czy twórcy ludowego, ale też ta wystawa skłania do postawienia pytań, jak te obiekty właściwie do muzeum trafiały, co robił etnograf w terenie, że pewne mechanizmy, które obserwujemy, śledząc debaty dotyczące pozyskiwania obiektów na Zachodzie, można przenieść na ten materiał etnograficzny gromadzony tutaj w Polsce, obiekty, które były, no właśnie, pytanie, w jakich okolicznościach, czy zawsze dobrowolnie przekazywane do muzeum, do kolekcjonera, jak to wyglądało, bo czasami są to obiekty, które mają może niewielką wartość materialną, ale kiedy pomyślimy o takiej wartości osobistej, emocjonalnej, kulturowej, to czasami nawet ciężko wyobrazić sobie, że właściciel chciał się z tym obiektem rozstać. Więc tutaj myślę, że ta wystawa otworzy takie pytania związane ze zwrotem ludowym, to znaczy jak wieś i jej mieszkańcy byli traktowani i reprezentowani, bo myślę, że pewne procesy i pewne zjawiska są tutaj po prostu analogiczne.
To bardzo ciekawe. To może na koniec właśnie jeszcze to pociągnijmy na chwilkę, czyli jeżeli mówisz o, no właśnie, mówimy o tym zwrocie ludowym, rozmowie o pańszczyźnie, o stosunkach klasowych, też o formach niewolnictwa, jakie na polskich ziemiach istniały, to czy to było tak, że zwłaszcza w latach PRL-u ta sztuka ludowa pozyskiwana na potrzeby miejskiej, czy dobrze rozumiem, mainstreamowej publiczności, ona, można ją czytać w takim kluczu okołokolonialnym, że to było właśnie centrum, nazwijmy to, polityczne, które zamawiało coś, oczekiwało też czegoś po artyście ludowym, wpisania się w jakiś wcześniej przygotowany wzór, tak? Stąd to podwójne życie tego artysty?
Tak, dwie dusze mówią o tym, że w intencji Aleksandra Jackowskiego, który tego terminu użył dużo wcześniej, chodziło o to, że artysta działa, ten ludowy twórca działa podwójnie, to znaczy robi dla siebie, tak jak zawsze robił, nigdy tego nie rozpatrywał w kategoriach sztuki czy twórczości, po prostu robił garnki, które były potrzebne we wsi, kilimy i tak dalej. I robił na ludowo, w cudzysłowie, czyli dla miasta, tak jak chciał etnograf, kolekcjoner, badacz, artysta. I to zjawisko zaczęło się już na początku XX wieku, w okresie międzywojennym, kiedy właśnie na wsi pojawiał się ktoś z miasta, inteligent, i przyglądał się temu i mówił, że no, to są ciekawe garnki, ale te wzory, gdyby robił tak, to mógłby to do miasta sprzedawać. To wtedy byłoby na ludowo i trochę lepiej. Więc bardzo często inteligent oceniał jako kiczowate te wytwory, ale jednocześnie miał pomysł, miał pewne wzory, które przekazywał czasami bardzo ogólnie w formie instrukcji, ale czasami wręcz wyrysowane na kartce. I wtedy artysta, mając artysta ludowy, czyli ten nowo wytworzony właśnie, ta nowo wytworzona postać, mając w perspektywie zarobek, nie miała oporu, żeby dla miasta robić w cudzysłowie na ludowo, czyli tak jak to miasto wyobraża sobie, że na wsi się robi, to te garnki, kilimy, tkaniny wytwarzano, a na potrzeby swoich robiono swoje po prostu, tak jak do tej pory i tak jak się tutaj na wsi przyjęło i podobało. Ewa Klekot modyfikuje tą tezę Jackowskiego, znaczy zgadza się z nią, ale dodaje jeszcze jeden element. Te dwie dusze mają mieć też takie drugie znaczenie, to znaczy jedna dusza to ta dusza tego odkrytego i trochę stworzonego na potrzeby miasta twórcy ludowego, druga dusza to tego inteligenta, który przyjeżdża z miasta i współkreuje ten fenomen, aczkolwiek udaje, że go w tym procesie nie ma, że on tylko odkrywa i niczego nie sugeruje. Więc myślę, że to będzie ciekawa wystawa, ciekawy przyczynek do refleksji, ważny projekt dla muzeum, bo jedna z sal wystawienniczych, z dwóch sal, mniejsza wprawdzie, ale będzie poświęcona praktykom muzealnym. Ona będzie o wystawach, które na temat twórczości ludowej wytwarzało w okresie PRL-u Państwowe Muzeum Etnograficzne, bo Ewa Klekot pokazuje tą historię właśnie w okresie PRL-u, kiedy to już jest narzędzie ideologiczne, czyli władza tą sztukę ludową prezentuje na fali właśnie całej krytyki niesprawiedliwego systemu społecznego pańszczyzny. Pańszczyzny, o której napisał w swojej książce Chamstwo Kacper Pobłocki i rzeczywiście tam stawia bardzo silną tezę porównania tego systemu do systemu niewolniczego, takiego jaki znamy z amerykańskich plantacji chociażby. Czy z tezą Pobłockiego bym się zgodziła, to pewnie temat na osobny podcast. Myślę, że wybrane przez niego przykłady tę tezę udowadniają, ale że też pańszczyzna była dużo bardziej złożonym historycznie i geograficznie zjawiskiem, że to różnie w różnych okresach historii i w różnych miejscach wyglądało. Natomiast rolą muzeum jest przyglądanie się tym nowym publikacjom, nowym propozycjom wystaw od naszych kuratorów i przybliżanie tego nowego spojrzenia na przeszłość naszej publiczności.
To ja na sam koniec już chciałem wrócić do samego filmu, ale raczej też już potraktować go jako przystanek na drodze, bo może też umieścimy tutaj drogowskazy w stronę może innych filmów. Wspomniałem o filmie Chrisa Markera i Ilana René, on jest dostępny, to jest film krótkometrażowy, na YouTubie można go nawet znaleźć, ale w ostatnich latach pojawiły się też inne filmy dokumentalne dotykające tego tematu restytucji właśnie, nie tylko tylko w kontekście kultury afrykańskiej. Wiem na pewno o dwóch jeszcze filmach dokumentalnych, które tobie się wydały ciekawe i czy moglibyśmy o nich wspomnieć i też po prostu polecić je słuchającym.
Tak, film, który mnie poruszył, chyba nawet bardziej jakoś czuję, że zarezonował. Film Suwi West zatytułowany Homecoming, czyli Powrót do domu. To jest taka przejmująca opowieść z takiej bardzo biograficznej, indywidualnej perspektywy opowiedziana historia obiektów, które z kolei wykradziono samą. Reżyserka poszukuje obiektów, które mogłyby wrócić do utworzonego przez nich muzeum, ale które też są związane bezpośrednio z jej rodziną. Tam są, zdaje się, obiekty, które, o ile dobrze pamiętam, które należały do jej dziadka. I pojawia się też ten bardzo dramatyczny moment, kiedy kiedy Samowie ubiegają się o zwrot szczątków ludzkich wykradzionych z cmentarza do celów badawczych przez antropologów Czaszek. I tutaj ten film jest też rodzajem takiego dokumentalnego eseju autobiograficznego, takiej introspekcji. My bardzo silnie odczuwamy emocje, które towarzyszą reżyserce w tej wędrówce i ona też w bardzo umiejętny sposób pokazuje nam te mechanizmy, które stoją za wystawami. Dla publiczności muzeum to jest wystawa, to jest to, co się dzieje w tej oficjalnej części. Ona nas zabiera do magazynów. W magazynach pojawiają się obiekty, z których czasami oglądania ona nawet rezygnuje, ze względu na to, że złamałaby pewne kulturowe tabu. Więc tam się pojawia bardzo dużo takich współcześnie dyskutowanych w muzeach problemów etycznych. Co ja w tym muzeum mogę zobaczyć? W Humboldt Forum, takim nowo otwartym muzeum, gigantycznym muzeum etnograficznym w Berlinie, ono zastąpiło dawne etnologiczne z muzeum w Dahlem. Była taka wystawa masek afrykańskich, którą widziałam. I jedna maska, której nie powinien zobaczyć nikt, kto nie należy, nie jest mężczyzną, nie należy do konkretnego plemienia, była zamknięta w takim niewielkim pomieszczeniu i na drzwiach było napisane, że to do ciebie odwiedzający należy decyzja, czy złamiesz tabu, wejdziesz i zobaczysz tą maskę, czy też nie. Dyskusyjny gest przeniesienia przez Muzeum Odpowiedzialności na odbiorcę, ale tutaj rzeczywiście te elementy pojawiły się też w filmie Suvi West. Ten film polecałabym uwadze, bo tam właśnie pojawia się kwestia empatii jako takiego najważniejszego, można powiedzieć, narzędzia poznawczego, w które możemy wyposażyć po prostu młode pokolenie. Drugi film, który bym poleciła, to film The Empty Grave w reżyserii Agnes Lise Wegner i Sesem Ley. Film, który mówi o historii niemieckiej kolonii w Tanzanii, opowiada historię Johna Mbano, który wybiera się ze swoją żoną w taką podróż z misją odzyskania czaszki swojego przodka. Więc tutaj mamy już do czynienia z tym najtrudniejszym, najbardziej problematycznym aspektem, czyli użycia do celów badawczych szczątków ludzkich bez czyszczenia grobów i tych starań o repatriację, właśnie repatriację szczątków ludzkich do kraju pochodzenia.
Czyli te dwa tytuły na pewno warto jeszcze zobaczyć. I temat jest otwarty. Dodam, że w ostatnich latach kwestia etyczności wystaw, kwestia etyczności muzeów rezonowała na różne sposoby w kinie, bo mieliśmy także chociażby film Nan Goldin, Całe to piękno i krew, prawda, gdzie nie ma tego kolonialnego aspektu, ale z drugiej strony widzieliśmy, prawda, całą epopeję usuwania nazwiska rodziny Sacklerów z kolekcji, które to nazwisko wcześniej nosiły. Odsyłam, bo o tym filmie oczywiście już dużo napisano, teraz po prostu mi się skojarzył, jako też dowód taki, że no, to nie jest przypadkowe i nie jest też zupełnie obojętne, na co patrzymy w tych jakże często szacownych murach, a przynajmniej zaprogramowanych tak, żeby to wrażenie szacowności w nas wywoływać, ale jako widzowie aktywni też możemy tę szacowność kwestionować i pytać, co się dokładnie w tych murach dzieje i czy to dla nas na pewno jest etyczny sposób tej prezentacji. Więc myślę, że ten film, który, tak jak mówię, odbieram bardziej jako esej, odbieram nagrodę główną dla tego filmu na festiwalu w Berlinie nie jako nagrodę artystyczną, tylko jako nagrodę, która ma po prostu skierować mocniejsze światło reflektora na ten film i po prostu na tę kwestię. Dla mnie na pewno jest takim filmem, na pewno sprawił, że o wielu rzeczach pomyślałem po raz pierwszy i dziękuję też, że ty swoją wiedzą się dzisiaj podzieliłaś, bo na pewno te rzeczy będę bardziej teraz rozumiał, jeszcze długo o nich myślał, także bardzo ci dziękuję za tą obecność.
Dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję Magdzie za tę rozmowę, jak zawsze bardzo pogłębiającą moje rozumienie trudnych spraw i zachęcam Was zarówno do odwiedzin w Państwowym Muzeum Etnograficznym, którego Magda jest dyrektorką, jak i do, oczywiście do obejrzenia filmu Dahomey, ale także do obejrzenia tytułów, o których Magda wspominała. Serdecznie dziękuję jej. Dziękuję patronkom i patronom, dzięki którym mogłem nagrać ten kolejny już odcinek. Zachęcam do odwiedzenia strony patronite.pl /spoilermaster. Kłaniam się Wam nisko, polecam jak zawsze dobre kino i cóż, do usłyszenia w Spoilermasterze już za tydzień.